Było już w 8:30 wieczorem, kiedy Wokulski wracał do domu. Po ulicach rozlegał się wesoły gwar przechodniów. W sercu Wokulskiego zasiadł radosny spokój. Przypominał sobie każdy ruch, każdy uśmiech, każde spojrzenie i każdy wyraz panny Izabeli. Z podejrzliwą troskliwością, wyszukując w nich śladu niechęci albo dumy, na próżno. Traktowała go jak równego sobie i jak przyjaciela. Zapraszała, aby ich częściej odwiedzał. Ba, nawet żądała, aby ją o coś prosił. A gdybym się był w tej chwili oświadczył, przyszło mu na myśl, to co? I pilnie wpatrywał się w rysy jej widma, które mu napełniało duszę. Ale znowu nie dostrzegł ani śladu niechęci. Owszem, figlarny uśmiech. Odpowiedziałby, myślał, że za mało jeszcze się znamy, że powinien zasłużyć na nią? Tak? Niezawodnie tak, by odpowiedziała. Powtarzał, ciągle przypominając sobie niewątpliwe oznaki sympatii. W ogóle, mówił, byłem niesprawiedliwie uprzedzony do wielkich panów. A oni są przecie takimi, jak i my ludźmi. Może nawet mają więcej subtelnych uczuć? Wiedząc, że jesteśmy goniącymi za zyskiem gburami, unikają nas. Ale poznawszy w nas uczciwe serca, przygarniają do siebie. Cóż to za rozkoszna żona może być z takiej kobiety? Naturalnie, że powinienem na nią zasłużyć? Jeszcze jak? I pod wpływem tych myśli czuł, że budzi się w nim jakaś wielka życzliwość, która ogarnia naprzód dom Łęckich. Potem dalszą ich rodzinę, potem jego sklep i wszystkich ludzi, którzy w nim pracowali, potem wszystkich kupców, którzy mieli z nim stosunki, a nareszcie cały kraj i całą ludzkość. Zdawało się Wokulskiemu, że każdy uliczny przechodzień jest jego krewnym, bliższym lub dalszym, wesołym lub smutnym i niewiele brakowało, ażeby stanąwszy na chodniku zaczepiał jak żebrak ludzi i pytał. Może który z was czego potrzebuje? Żądajcie, rozkazujcie, proszę was, w jej imieniu. Podle mi dotychczas życie schodziło, mówił sobie, byłem egoistą. Ochocki oto wspaniała dusza. Chce przypiąć skrzydła ludzkości i dla tej idei zapomina o własnym szczęściu. Sława naturalnie jest głupstwem, ale praca dla pomyślności ogółu to grunt. A potem dodał z uśmiechem. Ta kobieta już zrobiła ze mnie bogacza i człowieka z reputacją, lecz jeżeli uprze się, zrobi ze mnie, czy ja wiem co? Chyba świętego męczennika, który swoją pracę, nawet życie, odda dla dobra innych. Naturalnie, że oddam, gdy ona tego zechce. Sklep jego był już zamknięty, ale przez otwory okiennic wyglądało światło. Coś jeszcze robią? Pomyślał Wokulski. Skręcił w bramę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu. Na progu zetknął się z wychodzącym Ziębą, który pożegnał go niskim ukłonem. W głębi zaś sklepu było jeszcze kilka osób. Klein wdrapywał się na drabinkę, ażeby coś poprawić na półkach. Lisiecki ubierał się w palto. Za kantorem nad księgą siedział Rzecki, a przed nim stał jakiś człowiek, płakał. Stary jedzie, zawołał Lisiecki. Rzecki, przysłaniając oczy ręką, spojrzał na Wokulskiego. Klein ukłonił mu się parę razy ze szczytu drabinki, a płaczący człowiek zwrócił się nagle i z głośnym jękiem objął go za nogi. Co to jest? Spytał zdziwiony Wokulski, poznając w płaczącym starego inkasenta Obermana. Zgubił 450 rubli, odparł Rzecki surowo. Naturalnie, że nie było nadużycia. Głowę dam za to. Ale i firma tracić nie może. Tym bardziej, że pan Obermann ma u nas kilkaset rubli i oszczędności. Jedno więc z dwojga, prawił rozdrażniony Rzecki, albo pan Obermann zapłaci, albo pan Obermann straci miejsce. Piękne robiliśmy interesa, mając wszystkich takich inkasentów jak pan Obermann. Zapłacę, panie, mówił szlochając inkasent. Zapłacę. Ale niech mi pan rozłoży choć na parę lat. Tuż te 500 rubli, co mam u panów, to mój cały majątek. Chłopiec skończył szkołę i chce uczyć się na doktora, a i starość za pasem. Bóg i pan wie, co się człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz. Musiałbym się drugi raz urodzić, ażeby znowu go zebrać.